pisaliśmy w siódmej klasie Dziady Mickiewicza. No i wszyscy koledzy pisali po 10 stron, pocili się. A ja napisałem naśladujące Cezara. Dziady przypominają mi powiedzenie: z mego wielkiego bólu moja mała piosenka. No i widocznie nauczycielowi tam tak się podobało, że tak krótko i nie trzeba się męczyć na 10 stronach, że postawiłem piosenkę z plusem, już wspaniale. A potem trafiłem jeszcze na lepszego człowieka, mianowicie Maharishiego. Według mnie to jest największy człowiek na świecie. On, należąc do rodziny Brahminów, ojciec jego był nauczycielem, on skończył angielski koledż, raptem zostawił to wszystko, zniknął, napisał do matki: proszę mnie nie szukać. Poszedł na taką górę Arunachali, siadł tam pod drzewem i zaczął tylko myśleć, a przestał mówić. W ogóle nie mówił. Jeszcze lepiej od Cezara, bo milczał. No i tak mnie się to podobało, ja przeczytałem o nim w książce angielskiej, Paul Brunton napisał, że to jest największy yoga. On właściwie dowiódł, że myśl jest stokroć silniejsza od tak zwanego czynu. I cała jego nauka, cała w ogóle yoga, do czego dąży, nie pomnażaj zła, nic więcej. I ja olśniony tą postacią tego Maharishiego, o tyle, ile mogłem, napisałem znaczek kapitana. Stąd ten sukces, ale nie mój, tylko tego Maharishiego. No więc usiłowałem na tyle, ile można, nie pomnażać zła. Tak samo jak róż człowiek nie buduje dla kolców, tylko dla kwiatów. W tym wypadku przyjąłem to, że pisze się o różach, nie o kolcach. No i temu zawdzięczam niesłychane chyba powodzenie tego znaczy kapitana, bo 9 wydanie ma iść i w dalszym ciągu otrzymuje tysiące listów. A jeśli chodzi o Marta Stankiewicza, no to był uważany za najlepszego nawigatora w marynarce rosyjskiej, dlatego że w ostatnim roku już walk był głównym nawigatorem całej floty rosyjskiej, która była skoncentrowana w Zatoce Ryskiej. Więc było to stanowisko bardzo odpowiedzialne i sam wszystko musiał przemyśleć, no bo admirał podpisywał to wszystko, ale wszystko było jego koncepcją. I na przykład jak były stawiane miny, gdzie było bardzo trudne zadanie, sam na ochotnika płynął na tych barżach z Wolgi pod ogniem artylerii niemieckiej w bardzo trudnych warunkach. Więc mnie się bardzo podobało jednego skwitowania, gdzie było bardzo trudne stawianie tych min, więc kwitował, że wrócił mu z przyjemnością. On był bardzo bezwzględny, jeśli chodzi o wydział nawigacyjny i pokładowy na statkach, dlatego że wiele razy żeśmy starali się, jak któregoś marynarza, który spóźnił się, czy nie przyszedł na czas, to nigdy nie puścił. Panowie nie rozumieją, znaczy, że bezpieczeństwo statku zależy od nawigatorów, od pokładowych marynarzy, więc to żadne nigdy nie pomogło. Cośmy nie robili, nie prosili, wszystko, ale nigdy nie było żadne. Uważał, że marynarz musi być bez skazy. I miał straszną awanturę, jak pierwszy raz został oficerem i na którymś tam z niszczycieli rosyjskich zastał człowieka nauku na służbie śpiącego. No więc przyłożył mu widocznie dobrze. Dostał straszne admonicje tam od admirała za to i za to. Ale ja się nie dziwię, dlatego że on sam siebie nazywał korsarzem. Jego pamiętniki nosiły nazwy Korsarz i Don Kichot. Więc był naturalnie pod tym wrażeniem, że powiedzmy, jak zastali na oku korsarza śpiącego, to miał do wyboru albo natychmiast skończyć sobą, albo go wieszano w klatce pod bukszprytem, gdzie miał tam kufelek piwa, bochenek chleba i nóż. I albo mógł siebie oderżnąć z tej klatki i od razu utonąć, albo czekać na śmierć głodową. I te same kary były stosowane w marynarce wojennej angielskiej. Więc ja rozumiem go, że on przejęty ważnością funkcji każdego marynarza, no to lupnął tego. No i to zostało opisane w jego pamiętnikach, no i potem zrobili z niego, że on bił marynarzy. Bzdura, prawda? Nie bił tych marynarzy, tylko tego jednego marynarza, którego zastał śpiącego, i to kiedy pierwszy raz został oficerem na statku. To było dla niego nie do wzniesienia, że marynarz u niego na statku może spać w czasie wachty. I jeśli chodzi o ostatnie miesiąc z nim, no to rzeczywiście byliśmy na takiej stopie, że właściwie mocno nie mówiliśmy sobie po imieniu, ale naprawdę byliśmy bardzo sobie bliscy i rozumieliśmy się doskonale. Dla mnie zupełnie to była druga strona księżyca, której my nigdy nie widzimy. To było to odkrycie romantyzmu kapitana Stankiewicza. Będąc szalonym romantykiem, cały czas o niczym nie marzył, tylko że musi być Piłsudski zamieniony na krążownik pomocniczy. Ja miałem być głównym nawigatorem, on jego kazał mnie co dzień czytać angielskie gazety, przyniósł mi podręczniki nawigacji wojskowej. Musiałem co dzień wieczorem mu relacjonować, co się nauczyłem. Więc ja to rozumiałem właśnie jako coś, co może najbardziej mężczyzn łączyć, troska o to, żeby umiał, żeby wiedział. A mnie wytłumaczył właśnie, dlaczego on jest taki kostyczny w stosunku do innych i odsuwa się oczywiście. Dlatego, że moje życie mnie nauczyło, że jeżeli z kimś się poufaliłem, czy wypiłem tak zwane poimienne, to uważał, że na moje konto może robić, co mu się żywnie podoba. I tak było rzeczywiście, bardzo dużo przykładów mógł dać takich, gdzie ci, którzy z nim byli po imieniu, to sobie robili na jego konto rzeczy absurdalne. Więc dlatego dopiero go zrozumiałem, dlaczego on zawsze w stosunku do wszystkich był bardzo chłodny. I tak jak chodził zupełnie jak gdyby pod maską lodu, także go nawet pasażerowie nazywali iceberg, góra lodowa. Jak przychodził, to mroził wszystkich swoją sztywnością, a wcale nie był, był zupełnie, absolutnie to była tak doskonała maska, że dziwiłem się przez tyle lat, pływając z nim, nigdy tego nie widziałem. Zawsze tylko było tak jest, tak nie. W ogóle żadnych bliższych kontaktów, jakichś cieplejszych rozmów, nigdy. Tak jest, tak nie jest, więc nic. Więc dlatego on może był tak niezrozumiały i tak strasznie znienawidzony przez wszystkich kolegów, że on nie ufa nikomu, że każe budzić się. Jak nie zobaczy latarni, to każe siebie budzić, nie wierzy nam i tak dalej. Kiedy tak było, bo niektórzy go nie widział latarni, szedł sobie dalej, mały włos nie wpakował, dobrze, że on się obudził, wyszedł na mostek. Więc on miał 100% rację, że był właśnie takim, a nie innym. No ale to się uważało za jego złe traktowanie, lekceważenie oficerów. Nic podobnego. Grupie kolegów się podobało to, że mogliśmy się bardzo dużo nauczyć od niego, widzieliśmy, w jaki sposób należy się zachowywać. I potem to było tak, że ci koledzy, którzy mieli zostać kapitanami, to byli przysyłani właśnie na statek do kapitana Stankiewicza. On pierwszy ułożył pragmatykę dla oficerów. On pierwszy tym się zajął, że musi być to ujęte w jakieś formy, muszą oficerowie wiedzieć, co do nich należy, a co nie. No więc dlatego tak go bardzo nie lubili wszyscy, za jego taką oschłość, ostrość, która była maską, tylko i wyłącznie maską była. Więc no właśnie do ostatniej chwili byli razem, na ostatniej chwili w czasie torpedowania Piłsudskiego. Więc w ostatniej chwili już nie było więcej szalup, wszystkie szalupy były spuszczone i jak pierwszą szalupę spuszczałem, więc mówię, niech pan kapitan siada, ja czuję się bardzo dobrze, także wszystko zrobię, niech pan kapitan. Nie, ja zostanę z panem. No i to został ze mną, nie wiadomo po co. No i już jak nie było żadnej szalupy, bo ta ostatnia, która ćwiczyła na siebie, żeby zatrzymali, ale wyhaczyła się, fala ją odrzuciła, więc tutaj nie można było, natomiast ona była widoczna jeszcze koło rufu, więc ja rozumiałem, że koło rufu, jeśli skoczyć do wody, no to będzie można jeszcze do niej dopłynąć. No i mama Stankiewicz nie chciał. Więc myśmy tak jeszcze patrzyli na to, oddalając szalupy, podaliśmy do widzenia, pożegnaliśmy się i tak dalej. Więc wydaje mi się, że zrobiłem wszystko to, co ja mu obiecałem na grobie, że książkę o nim napiszę. O tutaj, jeżeli pan chce zobaczyć, to takie epitafium, władze cmentarne zwróciły się tam przez marynarzy do mnie, żebym ja dał jakąś tablicę, wytłumaczenie, dlaczego na ten grób tyle ludzi przyjeżdża. No więc ja ułożyłem takie epitafium, Але зробимо це в мотиві, як гдиби, обрамування мечету Омара і в тих нішах всі нагороди, які ксьоншка взяла, а потім на сходах, які проведено на пляц там до мечету Омара, написала, що на тим гробі я зробила приречення, що напише ксьоншка капітані Станкевичу, з яким початково пливала м'яко кадет по-ангельську на статку Львів, а остатньо як старший офіцер на Пілсудським. І це зостало виповнено. І перед тими сходами лежить ксьоншка, значить капітан. На це дуже формат був, і Польонія Ангельська використовувалася дуже дуже, бо зробили таку огромну медяну форму, в яку то вложили, і то зостало уміщене там на гробі. Тут може пан захоче побачитися. Тобто пощородку фотографію здіяння капітана. Ну, а тут всі нагороди, які ксьоншка отримала. Сон дві школи його імені, шість дружин харцерських його імені. І тут і на сходах, як вам бачите, надпис. Це то замісив таким поклосю. Значить, капітана, то значить поклося самої ксьоншки. Ця ксьоншка сама здавала, не я, тільки сама ксьоншка, а не власне його вплив на читальників.
А чи właśnie, czy ma pan jakiś sygnał, jakieś wiadomości, że dzięki tej książce coś się zdarzyło gdzieś?
No, więc jeden przykład nazywa się Krysia Liśniczanka. Dziewczynka napisała do mnie, że dzięki, znaczy kapitanowi, uciekła z domu. Dlatego, że ojciec nie pozwalał jej się uczyć dalej. A ona przeczytała znaczy kapitana, zobaczyła, że siłą woli można wszystko dokonać, uciekła z domu, skończyła politechnikę, napisała do mnie, że dziękuję bardzo. Któregoś dnia tu wracałam do domu, patrzy, idzie jakaś starsza pani o godzinie 9 z różami i z pudłem czekoladek. Mnie to zadziwiło, bo znam tu wszystkich z widzenia, więc skąd się ta pani tu wzięła? I patrzę, że skręca na moje schody. І в полові сходів повідає, чи пан мені не зжити зі сходів? Я говорю, що я сходу, бо я до пана їду. Ну, прошу дуже. Старша пані, чинстує юнкаву, і вона мовить, брубана, власне, то не вим, ну, прийшов пану подякувати, що жиє, але, мовить, чи то добре, то теж сама не вим. Всі мої згинали з броню в ренку, я ніц не мам, мам покой, на який всі дибю, więc zdecydowałem, що ж мене так зменшило, що постановилом пшенісся сама на цмент. Постановилом, звичайно, ще заглодити. Але перед тим пошлом до читальню, прошу мені дати дві цікаві книжки. Ну і мені дано пожигнання з Африку і значить капітана. Ну, не мав поняття, що це за книжки, więc мові пару дні читалом поволі пожигнання з Африку, але ніц метанням. Натомість ми почали читати значить капітана. То помислав, ну як були і сон, я ще таці люди, то варто жити. Ну як вам бачив, що одному пану подякував. Ну і потім ще пару разів було тут, і мене навіть возило мене там до знайомої окулістки. А потім прийшла теж кедись ще одного дня, мій випан, хіба той ж останній раз тут, тільки принесла пану свій ринграф, єдиний, який зостав в моїй цілої віллі, яку мала перед війною, і хіба вже більше не приїду, не буду пана нудити. Найчасті потім ще одні не мала більше відомості. Ще третій, повідомо, випадок написала ординатор шпиталя Мільйоновку, що пише до пана, я там головним лікарем, і завжди такий випадок, що чую ще обов'язку, бо перший раз з чимось подобним споткалася. Мінавіться, 17-летня дівчинка мала мати операцію, мала бути здійнята один плат плуца. Ну і прийшла, і була дуже роздинервована, więc підійшла до неї, питався, дітко, так ще боїш? Ні, мові не ходи операція, тільки я читала таку цікаву книжку, а сестра мені не дозволила дочитати до кінця, і мові, і мусяла пусть зоставити книжку. Почила, мов, слухала на ньому. Це ж ти читалась? Я, мов, власне, читала, значить, капітана і Кванто Косто зачала читати. Він послала, сестру принесла та книжка, сиділа, засміювалася і пішла на операцію сміються. Ну, мов, чого подобного я ще не бачила. Він вобіс того дозволив собі написати до бану. Він з таких листів дуже дуже мав. Якщо пан це зробить, то покаже пану. Так, я мам 180 скорошень.
Ай, то ціла стіна, ціла полка.
Та з клосами, то сам всі листи.
Wszystkie listy poukładane.
Teraz jest dopiero połowa lutego. Połowa lutego. A to są listy też od czytelników i wszyscy każą mi pisać, proszę pana. I tego już jest w tej chwili 80 kilka listów, tak?
Tylko w tym miesiącu?
Listów. Ale wszystko powiem, zawdzięczą wszystko Maharishiemu. Nie sobie, że tak powiem. Pisaliśmy w siódmej klasie dziady Mickiewicza. No i wszyscy koledzy pisali po 10 stron, pocili się. A ja napisałem naśladując Cezara. Dziady przypominają mi powiedzenie, z mego wielkiego bólu moja mała piosenka. No i widocznie nauczycielowi tam tak się podobało, że tak krótko. I nie trzeba się męczyć na 10 stronach, że postawił mi piątkę z plusem. Wspaniale. A potem trafiłem jeszcze na lepszego człowieka, mianowicie Maharishiego. Według mnie to jest największy człowiek na świecie. On, należąc do rodziny Brahminów, ojciec jego był nauczycielem, on skończył angielski koledż, raptem zostawił to wszystko, zniknął, napisał do matki, proszę mnie nie szukać. Poszedł na taką górę Arunachali, siadł tam pod drzewem i zaczął tylko myśleć, a przestał mówić. W ogóle nie mówił. Jeszcze lepiej od Cezara, bo milczał. No i tak mnie się to podobało, ja przeczytałem o nim w książce angielskiej, Paul Brunton napisał, że to jest największy yoga. On właściwie dowiódł, że myśl jest stokroć silniejsza od tak zwanego czynu. I cała jego nauka, cała w ogóle yoga, do czego dąży, nie pomnażaj zła, nic więcej. I ja olśniony tą postacią tego Maharishiego, o tyle, ile mogłem, napisałem znaczek kapitana. Stąd ten sukces, ale nie mój, tylko tego Maharishiego. No więc usiłowałem na tyle, ile można nie pomnażać zła. Tak samo jak róż człowiek nie buduje dla kolców, tylko dla kwiatów. W tym wypadku przyjąłem to, że pisze się o różach, nie o kolcach. No i temu zawdzięczam no, niesłychane chyba powodzenie tego, znaczy kapitana, bo 9 wydanie ma iść i w dalszym ciągu otrzymuje tysiące listów. Więc wydaje mi się, że zrobiłem wszystko to, co ja mu obiecałem na grobie, że książkę o nim napiszę. O tutaj, jeżeli pan chce zobaczyć, to takie epitafium, władze cmentarne, zwróciły się tam przez marynarzy do mnie, żebym ja dał jakąś tablicę, wytłumaczenie, dlaczego na ten grób tyle ludzi przyjeżdża. No więc ja ułożyłem takie epitafium, ale zrobiłem to w motywie jak gdyby obramowania meczetu Omara i w tych niszach wszystkie nagrody, jakie książka wzięła, a potem na schodach, które prowadzą na plac tam do meczetu Omara, napisałem, że na tym grobie ja zrobiłem przyrzeczenie, że napiszę książkę o kapitanie Stankiewiczu, z którym początkowo pływałem jako kadet po angielsku na statku Lwów, a ostatnio jako starszy oficer na Piłsudskim. I co zostało wypełnione. Marta Stankiewicza, no to bardzo nie lubili wszyscy za jego taką oschłość, ostrość, która była maską, tylko i wyłącznie maską była. On był bardzo bezwzględny, jeśli chodzi o wydział nawigacyjny i pokładowy na statkach. Wiele razy żeśmy starali się, jak któregoś marynarza, który spóźnił się, czy nie przyszedł na czas, to nigdy nie, puścił panowie nie rozumieją, znaczy, że bezpieczeństwo statku zależy od nawigatorów, od pokładowych marynarzy, więc to żadne nigdy nie pomogło. Cośmy nie robili, nie prosili, wszystko jedno, nigdy nie było żadne. Uważał, że marynarz musi być bez skazy. Miał straszną awanturę, jak pierwszy raz został oficerem i na którymś tam z niszczycieli rosyjskich zastał człowieka na oku, na służbie śpiącego. No więc przyłożył mu widocznie dobrze. Dostał straszne admonicje tam od admirała za to i za to, ale ja się nie dziwię, dlatego że on sam siebie nazywał korsarzem. Jego pamiętniki nosiły nazwy Korsarz i Don Kichot. Więc był naturalnie pod tym wrażeniem, że powiedzmy, jak zastali na oku korsarza śpiącego, to miał do wyboru albo natychmiast skończyć sobą, albo go wieszano w klatce pod bukszprytem, gdzie miał tam kufelek piwa, bochenek chleba i nóż, i albo mógł siebie uderznąć z tej klatki i od razu utonąć, albo czekać na śmierć głodową. I te same kary były stosowane w marynarce wojennej angielskiej. Więc ja rozumiem go, że on przejęty ważnością funkcji każdego marynarza, no to lupnął tego. No i to zostało opisane w jego pamiętnikach, no i potem zrobili z niego, że on bił marynarzy. Bzdura, prawda? Nie bił tych marynarzy, tylko tego jednego marynarza, którego zastał śpiącego, i to kiedy pierwszy raz został oficerem na statku. To było dla niego nie do wzniesienia, że marynarz u niego na statku może spać w czasie wachty. A mnie wytłumaczył właśnie, dlaczego on jest taki kostyczny w stosunku do innych i odsuwa się oczywiście. Dlatego, że moje życie mnie nauczyło, że jeżeli z kimś się poufaliłem, czy wypiłem tak zwane poimienne, to uważał, że na moje konto może robić, co mu się żywnie podoba. I tak było rzeczywiście. Bardzo dużo przykładów mógł dać takich, gdzie ci, którzy z nim byli po imieniu, to sobie robili na jego konto rzeczy absurdalne. Więc dlatego dopiero go zrozumiałem, dlaczego on zawsze w stosunku do wszystkich był bardzo chłodny. I tak jak chodził zupełnie jak gdyby pod maską lodu, także go nawet pasażerowie nazywali iceberg, góra lodowa. Jak przychodził, to mroził wszystkich swoją sztywnością, a wcale nie był, był zupełnie, absolutnie to była tak doskonała maska, że dziwiłem się przez tyle lat, pływając z nim, nigdy tego nie widziałem. Zawsze tylko było tak jest, tak nie. W ogóle żadnych bliższych kontaktów, jakichś cieplejszych rozmowach, nigdy. Tak jest, tak nie jest, więcej nic. I jeśli chodzi o ostatni miesiąc z nim, no to rzeczywiście byliśmy na takiej stopie, że właściwie mocno nie mówiliśmy sobie po imieniu, ale naprawdę byliśmy bardzo sobie bliscy i rozumieliśmy się doskonale. Dla mnie zupełnie to była druga strona księżyca, której my nigdy nie widzimy. To było to odkrycie romantyzmu kapitana Stankiewicza. Będąc szalonym romantykiem, cały czas o niczym nie marzył, tylko że musi być Piłsudski zamieniony na krążownik pomocniczy. Ja miałem być głównym nawigatorem. On jego kazał mnie co dzień czytać angielskie gazety. Przyniósł mi podręczniki nawigacji wojskowej. Musiałem co dzień wieczorem mu relacjonować, co się nauczyłem. Więc ja to rozumiałem właśnie jako coś, co może najbardziej mężczyzn łączyć. Troska o to, żeby umiał, żeby wiedział. Grupie kolegów się podobało to, że mogliśmy się bardzo dużo nauczyć od niego. Widzieliśmy, w jaki sposób należy się zachowywać. I potem to było tak, że ci koledzy, którzy mieli zostać kapitanami, to byli przysyłani właśnie na statek do kapitana Stankiewicza. On pierwszy ułożył pragmatykę dla oficerów. On pierwszy tym się zajął, że musi być to ujęte w jakieś formy, muszą oficerowie wiedzieć, co do nich należy, a co nie. Myśmy się rozumieli z kapitanem Stankiewiczem, rozumieliśmy się właśnie dzięki czemu? Dzięki pracy nad sobą. W naszej marynarce dwóch ludzi było, którzy pracowali nad sobą. Nie znam dzieciństwa admirała Poromskiego, to co wiem, że już jako mały chłopiec zalewał całe mieszkanie wodą, bo ciągle tylko statki puszczał, gdzie tylko mógł. Natomiast jeśli chodzi o tych wszystkich, co pisałem, to chyba najwcześniej zaczął nad sobą pracować kapitan Stankiewicz, bo jako siedmioletni chłopak już jasno o tym pisze, że zrozumiałem, że muszę sam nad sobą pracować, żeby dorównać wszystkim innym. A drugi to był kapitan Kosko, który również sam nad sobą pracował. człowiek najwięcej uczy się, właściwie mówiąc, sam, a nie nauczyciele go nie nauczą, więc dużo się zajmowałem samokształceniem. Dla mnie wartość siły woli człowieka możemy wyrazić tam, że to, co założył sobie w dzieciństwie, to do tego dotarł w tak zwanym wieku męskim, wcale nie klęski. Ja bym uczył od początku, zaczynał od hatha jogi, to znaczy od nauki, od samego siebie, co we mnie jest, co ode mnie zależne, a co nie. Bo bez tego, bez wiedzy, to trudno sobie wyobrazić całe życie. A najważniejszą rzeczą to jest wola. Wola wszystko może zrobić. Ja 11 miesięcy nie spałem, oka nie zmrużyłem, miałem skrzep w głowie, potem mnie sztucznie uśpili na 2 tygodnie i ja przestałem spać. 3 miesiące w szpitalu, nie mogłem zasnąć, nic. Byłem bardzo ciekawym obiektem, bo 17 coś profesorów do mnie przyjeżdżało, każdy coś innego aplikował, ale nie zasnąłem. No więc dali mi ogromną komandorską dożywocie, 28 funtów miesięcznie. Powiedzieli mi, ciesz się z życia i radź sobie sam. No ja wyjechałem do Szkocji, zamieszkałem w górach i zacząłem hatha jogą leczyć się. I wyleczyłem się sam po 8 miesiącach. 11 miesięcy nie spałem. Jak do tego dojść? Myśmy doszli właśnie z kolegą. To jest bardzo proste. Wymyśliliśmy, może nie wymyślili, bo Anglicy mają captain of his own soul, kapitan własnej duszy. Ale jak zdobyć tytuł kapitana własnej duszy? I otóż bardzo prosto. Co dzień siąść i napisać, co ja jutro będę robił. I to musi być wykonane w 100%. Jeśli ja tego nie wykonam, to muszę zaczynać od początku. Nie liczy mi się to. Ale po 2 latach, jeśli ja to wytrzymam, to jestem kapitanem własnej duszy. Mogę robić to, co chcę. Myśmy doszli do tego, żeśmy prawie mówili po łacinie. Kiedyś swego czasu mieliśmy takiego nauczyciela, lingwistę, który przyszedł i przeczytał nam dla zrozumienia onomatopei wyjątek z Odysei. I tam jest wichura opisana, jak żagiel, jachta, taka i te trachta. To mnie tak wzięło, że pytam, nie umrę, póki tego sam nie przetłumaczę. Po 30 latach przetłumaczyłem to. No i potem, proszę sobie wyobrazić, ja zainteresowałem się, bo musiałem tam wstawić do jednego opowiadania, co znaczą hieroglify. I myślę sobie, to co te hieroglify? No te hieroglify ja też tak samo sobie jakoś, pokażę panu zaraz, słownik ułożyłem cały. I co znalazłem, że taki sam system był u Egipcjan, że jeśli jeden dzień zmarnujesz, to jest klęska, musisz zaczynać od nowa. A co ciekawsze znalazłem jeszcze, że jeśli chodzi o morze, to myśmy wszystko przyjęli od Egipcjan, dosłownie wszystko. Ale najlepiej taki szczegół, że przeczytałem, że słowo znaczy, w Egipcie było tak nagminne, że go nie tłumaczono nawet. To mnie poraziło, że znaczy, jeżeli znaczy ktoś z Egiptu, no to może znajdę kapitana też w Egipcie. I rzeczywiście znalazłem. Okazuje się, że pojęcie kapitana morskiego powstało, było właśnie w Egipcie. I od razu, proszę pana, porzuciłem wszystko, poszedłem szybko do umywalni, do lustra zobaczyć, jak geniusz wygląda.
Czy ma pan jakiś sygnał, jakieś wiadomości, że dzięki tej książce coś się zdarzyło gdzieś?
No, więc jeden przykład nazywa się Krysia Leśniczanka. Dziewczynka napisała do mnie, że dzięki, znaczy kapitanowi, uciekła z domu. Dlatego, że ojciec nie pozwalał jej się uczyć dalej. A ona przeczytała znaczy kapitana, zobaczyła, że siłą woli można wszystko dokonać. Uciekła z domu, skończyła politechnikę. Skończyła politechnikę, napisała do mnie, że dziękuję bardzo. Któregoś dnia tu wracałem do domu, patrzy, idzie jakaś starsza pani o godzinie 9 z różami i z pudłem czekoladek. Mnie to zadziwiło, bo znam tu wszystkich z widzenia, więc skąd się ta pani tu wzięła? I patrzę, że skręca na moje schody. I w połowie schodów powiada, czy pan mnie nie zrzuci ze schodów? Więc ja mówię, że dlaczego, skąd? Bo ja do pana idę. No proszę bardzo. starsza pani, częstuję ją kawą i ona mówi, proszę pana, właściwie to nie wiem, no przyszedłem panu podziękować, że żyję, ale mówię, czy to dobrze, to też sama nie wiem. Wszyscy moi zginęli z bronią w ręku, ja nic nie mam, mam pokój, na który wszyscy dybią, więc zdecydowałem, coś mnie tak zmęczyło, że postanowiłem przenieść się sama na cmentarz. Postanowiłem zwyczajnie się zaglodzić, ale przedtem poszłam do czytelni, proszę mi dać dwie ciekawe książki. No i mnie dano Pożegnania z Afryką i Znaczy Kapitana. No nie miałem pojęcia, co to za książki, więc mówię, parę dni czytałem powoli te Pożegnania z Afryką, ale nic mnie to nie było. Natomiast zacząłem czytać Znaczy Kapitana. To pomyślałem, no jak byli i są jeszcze tacy ludzie, to warto żyć. No jak pan widzi, przyszedłem panu podziękować. Jeszcze trzeci, powiedzmy, wypadek napisała ordynator szpitala w Milanówku, że mianowicie 17-letnia dziewczynka miała mieć operację, miała być zdjęty jeden płat płuca. No i przyszła i była bardzo rozdenerwowana, więc podeszłam do niej, pytam się, dziecko, tak się boisz? Nie, mówię, nie chodzi o operację, tylko ja czytałam taką ciekawą książkę, a siostra mnie nie pozwoliła doczytać do końca i mówi, i musiałam pójść zostawić książkę. Popatrzyłem, usłyszałem na nią, mówię, coś ty czytałeś? Ja mówię, właśnie czytałem, Znaczy Kapitana i Quanto Costo, zacząłem czytać. Mówię, więc posłałem siostrę, przyniosła tę książkę, siedziała, zaśmiewała się, poszła na operację śmiejąc się. No mówię, czegoś podobnego jeszcze nie widziałem, więc wobec tego pozwoliłem sobie napisać do pana. Więc takich listów bardzo dużo mam. Jeżeli pan chce zobaczyć, pokażę panu.
Tak jak mam 180 skoro szyć.
Oj, to cała ściana, cała półka.
Te z kłosami to są wszystko listy.
Wszystkie listy poukładane.
Teraz jest dopiero połowa lutego. A to są listy też od czytelników i wszyscy każą mi pisać, proszę pan. I tego już jest w tej chwili 80 kilka listów, tak?
Tylko w tym miesiącu?
Listów, ale wszystko powiem, zawdzięczam wszystko Maharishemu. Nie sobie, że tak powiem. To mieszkanie to było zbudowane przez Rusieckiego Leona, pierwszego kapitana żeglugi wielkiej ze szkoły morskiej w Czewie. On sobie to postawił na to. A tu mieszkał mój pierwszy uczeń, któremu ja dawałem korepetycje, będąc sam w trzeciej klasie, on był w drugiej klasie, niejaki Fiedorowicz. W czasie okupacji niemieckiej Wilnie. I ja za buteleczkę koziego mleka dawałem, które było właściwie naszym jedynym pożywieniem z matką wówczas. Czymś, co zabielić, był kawałek chleba z brukwią. No i teraz, jak ja wróciłem tu w listopadzie, w deszcz straszny na Świętojański, słyszę Karol. I patrzę, że to mój pierwszy uczeń. No i przyprowadził mnie tutaj. I mówi, gdzie ty mieszkasz? Mówi, nigdzie na razie nie mieszkam, wróciłem teraz z Amazonki, tylko jestem, więc mówię, nie wiem. A ona to mówi, bo wiesz, ja, żona mi umarła, ja wyjeżdżam do Warszawy. To chcesz, to mieszkaj tutaj. No i zaraz poszliśmy tam do gospodyni, załatwiliśmy tę sprawę. No i tak, zamieszkałem tutaj. To jest okno letniego wschodu słońca, a to jest okno zimowego wschodu słońca. Tu jest Gdańsk, a tu jest Hel.
I mieszka pan w najwyższym punkcie?
Także nawet kiedyś otrzymałem list taki Gdynia, Boszer mieszkający najwyżej w Gdyni. Nie wiedziała nawet jaka ulica, ale najwyżej w Gdyni. No i przyszedł list, doszedł tutaj. Tak.
Często pan przez te okna patrzy?
No właśnie mówię, mam stale kontakt, ze wszystkie statki widzę, wszystko, tam znowuż widać oksywie.
Czy to, że jest pan takim optymistą?
Ja jestem wesoły pesymista, proszę pana. Muszę skorygować. Pesymiści nigdy nie spotykają się z czymś gorszym, a optymiści tak. No tak. Więc ja jestem tylko wesołym pesymistą.